Tak jak ogłaszałem wcześniej, zaczynamy serię kazań z listu do Galacjan. Więc dzisiaj przeczytajmy krótki fragment z pierwszego rozdziału, wersety od pierwszego do piątego. List do Galacjan od pierwszego rozdziału, pierwszy rozdział, pierwszy werset do piątego. Paweł, apostoł, nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych, i wszyscy bracia, którzy są ze mną, do zboru w Galacji. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego, według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Dzisiaj bardzo prosto będę mówił, bo to wprowadzenie do listu do Galacjan. Czy lubisz otrzymywać listy? Maile, listy. Kiedy... Właśnie. Ja lubię, za wyjątkiem właśnie listów z Urzędu Skarbowego. A czy zdarzyło ci się kiedykolwiek, że znalazłeś list w swojej skrzynce, który nie był skierowany do ciebie? Zdarzyło się. Więc mi też się tak zdarzyło, prawda? Parę razy. List był zupełnie do innej osoby. Ale skąd to wiem, że list jest skierowany do innej osoby? A nazwisko albo adres, prawda? Bo czasami jest zły adres. No i nazwisko też. Więc ponieważ widzimy, że list jest zaadresowany do kogoś innego, więc wiemy, że to jest, nie jest list do nas. Więc w związku z tym, że już raz mi się zdarzyło, żeby wyjąć list ze skrzynki i otworzyć go, a później sprawdzić, czy to akurat do mnie, i się okazywało po otwarciu, że to nie jest do mnie list, prawda? Więc teraz to raczej, jak odbieram, że wyjmuję list ze skrzynki, to sprawdzam, czy faktycznie ten list jest skierowany, zaadresowany do właściwej osoby, czy do mnie, albo do Moniki, czy do naszych chłopaków, bo też czasami dostają jakieś kartki. Więc dlaczego tak robię? Bo gdyby przyszedł list, czy dostałbym list, otworzyłbym go i tam byłaby informacja, że wygrałem samochód. A później by się okazało, że to nie jest list do mnie, to byłbym bardzo, bardzo rozczarowany, tak? Każdy z nas chce dobre wiadomości otrzymywać, ale jeżeli ta dobra wiadomość później się okazuje, no, ktoś przychodzi i mówi, wygrałeś milion, ale no, w zasadzie to ja pomyliłem mieszkania. Więc ta informacja od kogoś innego. Więc chodzi o to, żeby informacja trafiła do właściwych osób, czy list trafił do właściwych osób. Więc zaczynamy serię kazań na podstawie listu do Galacjan. List napisany był no wieki temu. I pytanie, jakie od razu może się narzucać, to czy ten list jest dla nas? Czy jest skierowany do nas? Chrześcijan żyjących w XXI wieku, czy ten list jest aktualny pomimo upływu czasu? Czy ten list jest aktualny pomimo tego, że żyjemy w innej kulturze? I dopóki nie sprawdzimy trzech podstawowych rzeczy, to nie będziemy wiedzieć, nie będziemy znali odpowiedzi na te pytania. Jakie to są rzeczy? Kto jest autorem? Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Do kogo pisze? Czy do kogo napisany ten list jest? I trzecia rzecz. W jakiej sprawie ten list jest napisany? Czy o czym pisze autor tego listu? I dzisiaj będziemy odpowiemy sobie na te właśnie trzy pytania. Kto, do kogo i po co? Więc tutaj list, tekst nie pozostawia nam żadnych wątpliwości. Paweł, tak? List zaczyna się słowami Paweł, apostoł, czyli już wiemy, kto napisał. Jest to Paweł, jego hebrajskie imię to inaczej Saul. W związku z tym, że zwraca się do Galacjan, używa, czy do chrześcijan wywodzących się z pogan, więc używa swojego greckiego odpowiednika hebrajskiego imienia, tak? Czyli greckie Paweł, hebrajskie Saul. I autor przedstawia nam się z imienia. No nie może powiedzieć, że z nazwiska, ale z imienia. Jest to Paweł. Czyli wiadomo, kto jest autorem tego listu, od kogo ten list pochodzi. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę taki naukowy punkt widzenia ludzi, którzy badają Pisma Nowego Testamentu, to w zasadzie jest zgodność co do tego, że faktycznie autorem tego listu jest Paweł. Nikt w zasadzie nie poddaje tego w wątpliwość. Dalej ten człowiek, czyli Paweł, mówi o sobie apostoł. Prawda? Paweł, apostoł. Nie od ludzi. Czyli kto to jest ten apostoł? Czy chodzi tu o pozycję, o stanowisko w hierarchii kościelnej, czy też o coś innego? Prawda? Bo my wiemy, kto to jest apostoł. Przynajmniej mamy jakieś wyobrażenie. I apostoł, no wiadomo, no to jest, no można powiedzieć, ten na to powszechne rozumienie, to jest ten, który jest na szczycie tej hierarchii, prawda, kościelnej. Ale czy tak jest? Czy tak Paweł myśli o sobie? Więc jest taki kiedyś, nie wiem, za prezydenta Wałęsy chyba funkcjonował taki dowcip i ciągle funkcjonuje, że jak raz prezydent się miał udać do jednostki wojskowej na wizytację, czy odwiedzić jednostkę wojskową, no to żołnierze dostali rozkaz, żeby trawę na zielono wymalować, prawda? Bo przyjeżdża prezydent. Jeżeli pracujemy, czy pracowaliśmy w dużej firmie, w korporacji, czy też w firmie, która ma jakieś oddziały, to jak przyjeżdża dyrektor generalny, czy prezes firmy, żeby zobaczyć, jak tam oddział, placówka sobie radzi, to wiemy, co się dzieje. To jest generalnie popłoch w firmie. Wszyscy na paluszkach chodzą, wszystko musi być na tip-top, prawda? Musi być dopracowane, bo nikt nie chce mieć wpadki. Znaczy, nikt nie chce zaliczyć wpadki przed tą najwyższą osobistością w firmie. I tak często niestety kojarzy nam się apostoł, prawda? Wczoraj w telewizji nawet mieliśmy taką pokazaną taką dawkę. Film o Janie Pawle był drugim, prawda? Który jest uważany przez wielu ludzi za następcę apostołów, czy apostoła Piotra. No i tak się ludziom kojarzy, że jak przyjeżdża apostoł, prawda, to przyjeżdża apostoł do jakiegoś miasta, to Kościół przed nim na kolana, czy też całowali go po rękach, prawda? No bo przyjeżdża człowiek, który jest najwyższą osobistością, zajmuje najwyższe stanowisko, jedno z najwyższych stanowisk hierarchii kościelnej. Więc pozwolę sobie przedstawić trochę inny obraz apostoła. Jest to obraz, który zupełnie nie ma nic wspólnego z pozycją w jakiejś hierarchii. Jeżeli byśmy popatrzyli na dzieje apostolskie i na listy Pawła, to byśmy zobaczyli, że z Pawłem, Paweł jako apostoł, prawda, był rozpoznany jako apostoł, ale no nie zawsze, że tak powiem, ludzie mu padali do stóp. Generalnie nie padali do stóp. Jeżeli byśmy popatrzyli na Korynt, to mu powiedzieli pewnego razu: słuchaj, Paweł, ty jesteś osobą tutaj niechcianą w tym kościele. Jesteś osoba persona non grata. Zwijaj się i więcej tu nie wracaj, bo mamy innych apostołów. Ciebie tutaj nie chcemy. Więc Paweł, no, dotknięty tym, co za Koryntianie zrobili, napisał tak zwany list płaczący, który nie jest w kanonie. Ponadto nie zachował się do dnia dzisiejszego, więc wiemy tylko z tego o tym liście, ponieważ Paweł wspomina go w drugim liście do Koryntian. Więc widać, że no Pawła po rękach nie całowano. Jeżeli byśmy popatrzyli na to, co Paweł pisze o sobie, prawda, w innych miejscach, to generalnie mówi: jestem wyćwiczony we wszystkich warunkach, w głodzie, prawda? Kiedy mam dostatek jedzenia, kiedy obfituję i kiedy po prostu nic nie mam. We wszystkim jestem wyćwiczony. Czyli on nie mówi tego, on mówi to po prostu z własnego doświadczenia. Przyjeżdżał do kościoła jakiegoś, czy w jakieś miejsce i oczywiście służył w kościele, ale z jakichś powodów nie brał pieniędzy z kościoła, tylko pracował, robił namioty i zarabiał na siebie, na swoje utrzymanie. Prawda? I ewentualnie inne kościoły posłały dar, żeby on mógł zająć się służbą słowa, ale no było tak, że on nie potrafił, znaczy nie, to nie było przeszkód, żeby pobrudzić sobie rąk pracą fizyczną. Nie był obciążeniem dla Kościoła. W czasie wolnym służył, nauczając czy zwiastując Słowo Boże. Paweł był ciągle w drodze, był ciągle w ruchu. Więc no, Paweł nie jest osobą, która ma można powiedzieć, jakiś taki, no, jest otaczana czcią, że ludzie mu padają do kolan, że całują jego rękę. Oczywiście miał jeden taki incydent, gdzie ludzie padali faktycznie na kolana, pomyśleli, że on Zeusem jest, bo uzdrowili człowieka. Tak? Ale od razu Paweł rozdał swoje szaty, ja jestem zwykłym człowiekiem, stań się. Tego nie można robić, więc no trochę inny kontekst, prawda? Ale generalnie ludzie nie padali mu do kolan, ludzie nie całowali jego stóp, ludzie nie całowali jego ręki, on nie nosił specjalnego pierścienia wskazującego na to, że on jest jakiś, ma swoją pozycję w hierarchii kościelnej. Paweł widział siebie raczej jako sługę. Sługę Kościoła, widział siebie raczej jako współpracownika wszystkich wierzących, czy wierzących, a nie widział siebie jako Pana nad ich wiarą. Nie widział siebie jako Pana nad nimi. Był współpracownikiem. I można tutaj pokazywać różne przykłady. Na przykład, że kiedy zebrał się Sobór w Jerozolimie, to zebrali się apostołowie razem ze starszymi zborów. Tak? Czyli apostołowie nie byli ponad starszymi, byli razem z nimi. Dwóch apostołów, Paweł i Apollos, w Antiochii współpracowali razem z innymi starszymi, prawda? W Antiochii Pizydyjskiej, gdzie był zbór pogan, czy chrześcijan wywodzący się z pogan. Więc oni byli w gronie ludzi, którzy nauczają w kościele. Nie byli jakby najwyższymi, prawda? Jako apostołowie. Nie. Oni służyli razem z innymi. Więc dla Pawła bycie apostołem to przede wszystkim służba, a nie pozycja jakaś, nie jakieś stanowisko w hierarchii, która daje pewne przywileje, czy też no, jest człowiek postrzegany jako prawie że półbóg. Na czym polegała służba apostoła? Jakże często mówi się, że apostoł to taki misjonarz, prawda? Bo coś w tym prawdy jest, bo widzimy Pawła, Piotra, no oni podróżują. Oni podróżują po różnych miejscach, zwiastują Ewangelię, zakładają kościoły. Piotr posłany do Żydów, Paweł posłany do pogan, ale razem podróżują. W Antiochii spotykają Paweł z Piotrem i Paweł goni Piotra za to, że się odłączył od chrześcijan ze względu na Żydów. Więc oni podróżowali. Jedni apostołowie podróżowali więcej, drudzy mniej, ale generalnie było to dosyć ważny element misyjny, że poruszali się po różnych miejscach, zakładali kościoły, umacniali później wierzących, którzy w tych kościołach byli. Ale to, co wyróżnia apostołów, jest to najważniejszą cechą, która wyróżnia spośród innych służb w kościele, to jest to, że oni otrzymali pewną odpowiedzialność za pielęgnowanie, za trzymanie, za zachowywanie nauczania Jezusa Chrystusa. Dzisiaj nazywamy to nauka apostolska. W Ewangeliach Pan Jezus, widzimy tę historię, czy jest opowiedziana historia, jak Pan Jezus spośród wielu uczniów wybrał 12. Nazwał tych 12, aby byli apostołami. Oni w szczególny sposób mieli być blisko Pana Jezusa, mieli chodzić z Nim, mieli słuchać, być ćwiczeni czy też szkoleni przez Niego. Mieli autorytet czy moc do wyganiania demonów, do uzdrawiania, ale po Jego śmierci ci 12, no oczywiście wiemy, że Judasz odpadł, tak? Zdradził Jezusa. Więc tych 12 czy apostołowie mieli być świadkami zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. I oni, ci apostołowie, pod prowadzeniem Ducha Świętego mieli pilnować, dbać o to, aby Chrystus był głoszony w sposób prawdziwy, zgodny z prawdą. Oni mieli dalej przekazywać naukę Jezusa. Ich odpowiedzialnością było świadczyć o Jezusie, zachowywać świadectwo o Nim, strzec tego świadectwa, aby nie zostało wypaczone. Więc oni byli odpowiedzialni za trzymanie, zachowanie tej ortodoksyjnej nauki Jezusa Chrystusa, o Jezusie. Dlatego jest powiedziane, że Kościół Jezusa Chrystusa jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków. Czyli tym fundamentem Kościoła jest właśnie to nauczanie apostolskie. I dzisiaj to nauczanie apostolskie to jest Nowy Testament. W tej formie przetrwało do nas dzisiaj. Więc służba apostoła była związana była z ogromną odpowiedzialnością. Ale też musimy pamiętać, że to Duch Święty używał apostołów. To Duch Święty wprowadzał ich w prawdę. To Duch Święty przypominał im to, czego Jezus nauczał. Więc Paweł jako apostoł był w głównej mierze odpowiedzialny za zachowanie tradycji apostolskiej, za zachowanie świadectwa apostolskiego. Jego autorytet polegał na nauczaniu. I jeśli spojrzymy na listy, to widzimy, jak bardzo doktrynalne te listy są. W każdym z tych listów jest jakaś nauka odnosząca się do Chrystusa, czy wypływająca z Chrystusa. Ponieważ to, co Paweł pisze, jest z natchnienia Ducha Świętego, jest to autorytatywne dla chrześcijan. Więc możemy mieć pewność, że nie ma tam kłamstwa. Apostoł Piotr w drugim liście, w drugim swoim liście, w drugim rozdziale, w 15 wierszu, odwołuje się do listów Pawła i mówi o mądrości, z jaką Paweł te listy pisał. Więc jeden apostoł powołuje się na listy drugiego apostoła i mówi, no jest mądrość w tych listach. Czyli widzimy, że Duch Święty działał przez Pawła. Kto ustanowił Pawła apostołem? Po śmierci Judasza Piotr zasugerował, że trzeba by wybrać kogoś w zastępstwie tego, który zdradził Jezusa. I Piotr wskazał na warunki, jakie ten kandydat powinien spełniać. Wskazał no, warunki, że musi to człowiek, który od początku chodził z Jezusem, z nimi, z całą grupą, prawda, od chrztu Jana do śmierci, później świadkiem zmartwychwstania. I spośród grupy uczniów wybrano dwóch kandydatów, ale no i później na końcu rzucono los i los padł na Macieja. I w ten sposób Maciej został przyłączony do grupy 12 apostołów. Ale Paweł mówi o sobie w tym liście, że nic z takich rzeczy nie miało miejsca w jego przypadku, że on nie został wybrany przez innych apostołów, prawda, na to, żeby być apostołem. Jego doświadczenie powołania no, miał dużo bardziej dramatyczny charakter. Możemy o tym czytać w Dziejach Apostolskich w 9 rozdziale. Paweł jechał do Damaszku po to, aby prześladować chrześcijan. Więc w tym momencie nie był jeszcze chrześcijaninem i delikatnie mówiąc było bardzo mu daleko do chrześcijaństwa. On był zagorzałym faryzeuszem, gorącym wyznawcą judaizmu, który postrzega chrześcijaństwo jako wypaczenie jego narodowej religii. Więc był bardzo oddany w tym, żeby prześladować chrześcijan. Więc to ta podróż do Damaszku ma miejsce po wniebowstąpieniu Jezusa i na tej drodze staje mu Jezus. W tym czasie, właśnie na tej drodze, Paweł otrzymuje objawienie zmartwychwstałego Jezusa. I sam Jezus powołuje go do tego, żeby był świadectwem dla wszystkich ludzi. Ale też w Galacjan w 1 rozdziale, w 15 wierszu mówi, że to też Ojciec, że to Ojcu podobało się, aby objawić mu swojego Syna. Więc Paweł nie jest apostołem od ludzi, ani przez ludzi, ale od Jezusa Chrystusa i od Boga Ojca. Więc to apostolstwo właśnie pochodzi od Jezusa Chrystusa i Boga Ojca. Do kogo pisze Paweł? Druga rzecz. Do zborów Galacji. I tutaj jest pewien problem. Może niewielki, ale jest, ponieważ to jest mapa cesarstwa, no mapa terenów późniejszego cesarstwa rzymskiego, czy basenu Morza Śródziemnego, gdzie jest Galacja. I Galacja tu, jest tutaj. Tak. Jest to królestwo, które powstało mniej więcej w III wieku przed Chrystusem. Galatowie, jak ktoś ogląda, lubi Asterixa i Obelixa, to są Galowie, tak, nie Galatowie, Galowie. Tak, Galowie z Europy, przenieśli, część z nich oczywiście, przeniosło się tutaj do Azji mniejszej, tak się nazywała wtedy Turcja, przeniosła się tutaj do Turcji mniejszej, do Azji mniejszej, zdominowała ludy, które tam zamieszkiwały i ustanowiła swoje królestwo, Galacja. To trzeci wiek przed Chrystusem, ale w 25 roku przed Chrystusem król Amnykus bodajże zmarł i Galacja została włączona do Cesarstwa Rzymskiego. Tyle, że została włączona jako prowincja, ale już powiększona. Więc Galacja w Cesarstwie Rzymskim już sięga tutaj Królestwa Likonii, czyli tutaj jest Galacja i jest tutaj część północna. Więc powstaje pytanie, czy kiedy Paweł pisze do zborów Galacji, czy do Galatów, to ma na myśli Galację Północną, czyli tych Galatów, Galatów rdzennych, w cudzysłowie rdzennych, tych, którzy napłynęli po trzecim wieku przed Chrystusem, czy też ma na myśli prowincje, czy ludzi zamieszkujących prowincje, a bardziej, czy też bardziej dosłownie Galację Południową, gdzie są kościoły Ikonium, Derbe, Listra, Antiochia Pizydyjska. W czym problem? W datowaniu. Ponieważ w zależności od tego, którą teorię przyjmiemy, to wpływa na datę, kiedy ten list powstał. Może to nie jest jakiś wielki problem, ale wpływ na datowanie. Więc są argumenty, które przemawiają bardziej za tym, że jest to list skierowany do kościołów Galacji Południowej. Ponieważ nie ma w zasadzie żadnych wzmianek na temat kościołów, które by powstały właśnie w tej Galacji Północnej. Wiemy, że Paweł podczas swoich podróży misyjnych, na przykład podczas pierwszej podróży misyjnej, był w Listrze, w Derbe, w Ikoniu, w Antiochii Pizydyjskiej i tam powstały kościoły. Natomiast nie ma później podczas drugiej podróży misyjnej Paweł z powrotem odwiedził te zbory. W czasie trzeciej podróży misyjnej też odwiedził te zbory. Natomiast nie ma żadnej wzmianki na temat tutaj podróżowania przez te tereny, przez tą Galację Północną. Dzieje apostolskie milczą na temat właśnie zborów powstałych na terenach dawnego Królestwa Galacji, czy też tej Galacji Północnej. Ponadto ta część południowa tej Galacji Cesarstwa Rzymskiego, prowincji Cesarstwa Rzymskiego była bardziej rozwinięta. Lepsze były tam drogi, a Paweł trzymał się blisko centrów komunikacyjnych. Więc argumenty przemawiają bardziej za teorią, że to jest Galacja Południowa, czyli kiedy pisze do zborów Galacji, to ma na myśli kościoły w Derbe, Listrze, Ikonium i w Antiochii Pizydyjskiej. I na podstawie tego możemy datować, kiedy ten list powstał. I data powstania tego listu, napisania tego listu to 48 rok. Czyli dosyć możemy precyzyjnie określić. 48 rok, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę teorię północnej Galacji, to data powstania listu byłaby, list byłby datowany na 52 rok. Skąd ta data? Paweł dotyka w liście problemu fałszywej Ewangelii. Są ludzie, którzy mówią, że nie wystarczy uwierzyć w Pana Jezusa, by być zbawionym, że oprócz wiary w Jezusa trzeba jeszcze przestrzegać prawa żydowskiego, obrzezania, zachowania świąt, nowiów i tak dalej. W Dziejach Apostolskich w 15 rozdziale dowiadujemy się o soborze, jaki miał miejsce w Jerozolimie, a który poruszał, czy odnosił się właśnie do tego problemu, czy chrześcijanie wywodzący się z pogan powinni przestrzegać prawa żydowskiego. Więc ten problem rozwiązano i posłano Pawła i z innymi ludźmi do różnych zborów, żeby to zakomunikować. Więc Paweł w swoim liście w żaden sposób nie odnosi się do tego soboru jerozolimskiego. Nie przytacza postanowienia tego soboru, więc wniosek jest taki, że musiało się to odbyć, czy też list napisał, zanim ten sobór się odbył. Wiemy, że Paweł był w tych kościołach, w tych miastach podczas pierwszej podróży misyjnej. W związku z tym no, nie mógł napisać wcześniej, prawda? Zanim tam był, bo nie było kościołów. Więc ten list został napisany po pierwszej podróży misyjnej, a przed soborem w Jerozolimie. I Paweł właśnie... Poza tym w Dziejach Apostolskich 18 rozdziale w 2 wierszu jest mowa o edykcie Klaudiusza, nakazującym wszystkim Żydom opuścić Rzym. I ten edykt jest datowany na rok 49. Więc tutaj dosyć precyzyjna data. I dalej trzecia rzecz. W jakim celu apostoł Paweł pisze ten list? I celem jest przypomnieć czytelnikom, że Ewangelię, dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Jak popatrzymy na dalsze wersety, w kościołach galackich pojawili się ludzie, którzy głosili inną, fałszywą Ewangelię. I Galacjanie dali się odwieść od prawdziwej Ewangelii, która była im głoszona przez Pawła. Ewangelia, wiemy, dobra nowina o Jezusie Chrystusie, o tym, co On zrobił dla nas, aby nas uwolnić od konsekwencji grzechu. Jezus Chrystus wydał samego siebie za grzechy nasze. Krzyż nie był dziełem przypadku. Jezus doskonale wiedział, na co idzie, na co się zdecydował, co go czeka i dlatego kilkukrotnie zapowiadał swoim uczniom, że będzie wydany i ukrzyżowany. Jezus nie umarł na krzyżu za swoje własne grzechy, ponieważ On nie popełnił żadnego grzechu, ale cierpiał za nasze grzechy, cierpiał w nasze miejsce. Ofiara Chrystusa i tylko ona ma moc uwolnić człowieka spod panowania grzechu. Ta ofiara jest skuteczna wyłącznie przez wiarę. Więc jeżeli ktoś próbuje coś do tego dodawać lub coś do tego odejmować, to wypacza Ewangelię, prezentuje fałszywą Ewangelię. Chrystus wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego. Tylko Chrystus, Paweł mówi, że tylko Chrystus może nas wyzwolić, a nie ktoś inny, ani nic innego. Krzyż Chrystusa jest jedyną drogą zbawienia człowieka. Czy list ten jest aktualny zatem dla nas dzisiaj? I odpowiedź jest jak najbardziej pozytywna. Odpowiedź jest tak. Autorem listu jest Paweł, apostoł. Więc dla chrześcijan, czy to tych z pierwszego wieku, czy z XXI, jest on autorytetem w sprawie nauki. On reprezentuje naukę apostolską. Jest napisany do zborów Galacji, czyli do chrześcijan. Chrześcijanie w XXI wieku też mogą się z tego listu uczyć. Pisze o Ewangelii, przypomina Ewangelię, pokazuje prawdziwą Ewangelię, więc jak najbardziej jest to list skierowany też do nas, ludzi, którzy wierzymy Ewangelii i którzy, tak jak Galacjanie, doświadczają ataków na Ewangelię, ponieważ są ludzie w Kościele dzisiaj i poza Kościołem, którzy prezentują fałszywą Ewangelię. Jakie zastosowanie możemy wyciągnąć z tego fragmentu, z tego, co powiedzieliśmy? Więc pojawia się pytanie, jak podchodzimy do nauki apostolskiej? Jak podchodzimy do pism apostołów? Czy są one dla nas autorytatywne? Skoro napisał apostoł, więc jeśli jestem chrześcijaninem, to powinien całą moją uwagę skupić na tym, co tam zostało napisane. Ponieważ to nauczanie prezentowane przez apostoła jest dla mnie autorytatywne. To, co pisze, pochodzi od Ducha Świętego i jest dla mojego pouczenia, korekty do wychowania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Wielu ludzi myśli, że te rzeczy, które napisał Paweł, czy inni apostołowie, czy inni autorzy pism Nowego Testamentu, są wyłącznie dla osób wykształconych, dla teologów, dla profesorów, a nie dla takich szaraczków jak każdy z nas. Ale weźmy dla przykładu list do Koryntian. Gdy Paweł pisał do Koryntian, to pisał do następujących ludzi. Przypatrzcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, czyli wykształconych, prawda? Niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu. Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. I to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. Więc widzimy, że Paweł pisał swoje listy do prostych ludzi i widać to, że oni rozumieli to, co on pisał. Że to nie była jakaś czarna magia dla nich. Że oni nie musieli się odwoływać teraz do nie wiadomo kogo, żeby rozszyfrować, co tam było zakomunikowane. Więc to, co oczywiście są w tych listach, tak jak apostoł Piotr słusznie zauważa, są rzeczy trudne, prawda? Którzy słabo wykształceni albo którzy nie mają wglądu w prawdę, no, wypaczają. Ale to, co jest istotne do zbawienia, to jest tak proste, że każdy człowiek może to zrozumieć, może to przyjąć. Więc nie wolno, nie powinniśmy dać się pozbawić właśnie możliwości wglądu w prawdę tylko dlatego, że ktoś mówi nam, że trzeba mieć odpowiednie wykształcenie, żeby zrozumieć to, co napisał apostoł Paweł czy inni autorzy Pism Nowego Testamentu. I ostatnia rzecz, która jest istotna, to to, że cały czas chrześcijaństwo jest atakowane. Nie tylko z zewnątrz, ale i od wewnątrz. Niedawno w Stanach Zjednoczonych ukazała się książka pewnego pastora, który jest pastorem tak zwanego mega kościoła, czyli ma ponad 10 tysięcy ludzi w swoim kościele, więc jest bardzo popularny. Jego kazań słucha mnóstwo ludzi. I ten pastor napisał książkę, która mówi, że ostatecznie wszyscy ludzie będą zbawieni, że piekła w zasadzie nie ma, prawda? Bóg wszystkich kocha, a w związku z tym, że Bóg wszystkich kocha i jest miłością, no to wszyscy będą zbawieni ostatecznie. Więc wiemy, że to nie ma nic wspólnego. Taka Ewangelia nie jest Ewangelią, to jest fałszywa Ewangelia. Ale skąd możemy mieć pewność, skąd możemy wiedzieć, że takie rzeczy są fałszywą nauką? Oczywiście tylko i wyłącznie, jeśli skonfrontujemy tą fałszywą naukę z prawdą, z prawdziwą Ewangelią. Z Ewangelią, jaka jest przedstawiona właśnie w apostolskim nauczaniu z Nowego Testamentu, czy w Nowym Testamencie. Więc to nam pokazuje, jak bardzo aktualny jest ten list, pomimo prawie 2000 lat, które nas dzieli od momentu tego napisania tego listu. To nam pokazuje, jak bardzo jest ważny ten list, aby mieć i trzymać się prawdziwej Ewangelii. Jeśli trzymamy się fałszywej Ewangelii, to otrzymujemy fałszywe zbawienie. Tak? Fałszywa Ewangelia daje fałszywe zbawienie, czyli prowadzi człowieka na zatracenie do piekła. Tak jak zła diagnoza prowadzi do złej terapii, a skutki nieodpowiedniej terapii mogą być śmiertelne, tak samo w przypadku złej, fałszywej Ewangelii. Fałszywa Ewangelia oferuje fałszywe lekarstwo. Więc nie wydaje mi się, żebyśmy mogli sobie pozwolić na komfort zostawienia tych rzeczy na później, odstawiania ich gdzieś na górną półkę, czy odkładania tych rzeczy w czyjeś inne ręce. I oddawaniu takiej odpowiedzialności za nas, prawda, w ręce jakiegoś autorytetu. Łukasz napisał Ewangelię dla Teofila i możemy o tym czytać w pierwszych wersetach Ewangelii Łukasza. I Łukasz napisał tak: postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś. Czy upewniłeś się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś? Czy może zostawiłeś tą odpowiedzialność w rękach innych ludzi, być może w twoim rozumieniu bardziej odpowiednich? Amen.